Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest senator Koalicji Obywatelskiej Sławomir Rybicki, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Panie senatorze, jak pan traktuje zapowiedzi na drugi rok prezydentury Karola Nawrockiego, zapowiedzi wybrania się w objazd po Polsce?
Myślę, że to będzie rozwinięcie tezy, którą stawia otoczenie pana prezydenta, aby zwiększać swoje prezydenckie kompetencje, aby rozszerzać zakres władzy, aby wprowadzać de facto w Polsce system prezydencki. Myślę, że praktyka dotychczasowa rządów pana prezydenta Nawrockiego pokazuje, że ten kierunek jest wybrany świadomie i konsekwentnie realizowany. I myślę, że zapowiedź objazdu Polski i przedstawianie prezydenckiej strategii rozwoju, którą prezydent zapowiedział w pierwszą rocznicę swoich rządów, sprawowania urzędu.
Sprawowania urzędu, tak.
Tak, jest taką właśnie zapowiedzią dyskusji o programie, o takiej strategii, która ma doprowadzić do zwiększenia zakresu prezydenckiej władzy.
Czyli pewna konsekwencja.
Konsekwencja w naciąganiu konstytucji, w działaniu często wbrew konstytucji. Ja przypomnę, że prezydent jest częścią władzy wykonawczej i ma swoje w konstytucji opisane prerogatywy, ale próbuje choćby poprzez stosowanie w sposób masowy wet wobec ustaw przygotowanych przez większość parlamentarną, no, stara się mieć realny wpływ na sytuację w Polsce, często z bardzo złym skutkiem dla Polski i Polaków, mimo zapowiedzi, że pan prezydent jest głosem Polek i Polaków. No to myślę, że warto przypominać nieustająco, że ponad połowa Polaków w wyborach 2023 roku zagłosowała na Koalicję Demokratyczną, która obecnie sprawuje władzę. Więc jeżeli prezydent mówi, że jest głosem Polski i Polaków, to musi uwzględniać również tą część Polaków, którzy mają inne poglądy na sytuację w Polsce, na system wartości, na to, co jest dla Polski ważne. I w tej części Polaków, którzy mają nieco inną opinię o tych sprawach niż pan prezydent, są również ci, których prawa pan prezydent, prawa do wspólnego pożycia, których pan prezydent prawa kwestionuje.
Tutaj pan mówi o kwestii ustawy o osobie najbliższej.
Tak, ustawy o osobie najbliższej, ale dziesiątkach innych ustaw, które dzielą Polaków, a części Polaków pozbawiają właśnie prawa do godnego życia. Jak prezydent mówi, że chce być głosem Polek i Polaków, to też musi pamiętać, że Polacy i Polska jest w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa, a pan prezydent swoimi decyzjami część Polaków poczucia tego bezpieczeństwa pozbawia. No przecież zawetowanie programu SAFE przez pana prezydenta. Niektórzy publicyści i politycy mówią, że to zahacza o zdradę stanu. Jeżeli prezydent odmawia przyjęcia ustawy, która ma zabezpieczyć Polskę przed teraz i na przyszłość, wzmocnić jej potencjał obronny, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa po prostu, no to nie działa w interesie Polski i Polaków, tylko w interesie własnym, w interesie właśnie tego wspomnianego procesu poszerzania zakresu de facto swojej władzy, no wbrew konstytucji.
A pan by się podpisał pod takimi słowami jak zdrada stanu w tej kwestii?
Ja myślę, że to będzie przedmiotem szczegółowej analizy. Jest w tej chwili analiza publicystyczna, taka politologiczna, ale myślę, że to też może być przedmiotem analizy karnoprawnej w przyszłości, no bo przecież te decyzje no, nie pomogły poczuciu bezpieczeństwa i faktycznego bezpieczeństwa Polski. To jest działanie w interesie własnym. Zresztą ja muszę powiedzieć, że decyzje prezydenta, w szczególności te dotyczące wet, ale przecież nie tylko, one wszystkie przechodzą przez sito ideologiczne. No bo może odwołajmy się do takiego oczywistego, wydawało się dla mieszkańców części Polski, którzy i samorządów lokalnych, które zgodziły się, aby ustawą wprowadzić Park Narodowy Dolnej Odry. Zostało to wynegocjowane, przedyskutowane z samorządem, była właściwie powszechna zgoda w tej sprawie i pan prezydent powiedział nie. Tą ustawę zawetował. No, czy są jakieś racjonalne przesłanki do tego, żeby Poza tym, że jest ideologiczna i presja własnego środowiska. Taką decyzję podjąć nie ma. Więc te sito ideologiczne, które stosuje prezydent Nawrocki w swojej działalności, również tej, która polega na wetowaniu ustaw, jest oczywiste. Ta prezydentura jest na wskroś ideologiczna i odnosi się do tej części wartości, które są bliskie prawicy i skrajnej prawicy.
A propos tego Parku Narodowego, to koalicja znalazła obejście tego, tak? I będzie...
Tak, będzie filią innego parku.
Filią Drawskiego Parku Narodowego?
Bodajże Drawskiego Parku Narodowego. To jest taki naprawdę obszar, który się wydaje niekonfliktowy, że troska o krajobraz przyrodniczy, kulturowy jest dziedzictwem naszym i czymś, co powinno nas łączyć. Mhm. Się okazuje, że są powody ideologiczne, dla których można to zawetować.
Ale powoli kończąc wątek prezydenta Karola Nawrockiego, to Polacy jednak oceniają dobrze jego prezydenturę. Badania pokazują, że po tym pierwszym roku no jednak ponad połowa tych ocen jest pozytywna.
Tak, no te badania są dla prezydenta przychylne. Dla części Polaków taka demonstracja siły, stanowczość, taki język z pogranicza agresji, momentami podnoszenie głosu, wręcz krzyk, być może jest przekonywujący dla części wyborców i dorosłych Polaków. No ale gdyby spojrzeć na to tak wprost, politologicznie i prawniczo, no to prezydent po prostu rozpycha się bardzo mocno i zdaje się, że poczuł moment, w którym jego liderowanie na prawicy staje się powoli faktem, a on chciałby pewnie więcej, czyli że jego działania zmierzają do tego, żeby w tych warunkach, jakie są, być niekwestionowanym liderem na prawicy i być może wprowadzić no, taki quasi system prezydencki, czyli że premier przyszłego rządu według Nawrockiego może być osobą powolną prezydentowi, może być osobą, która będzie prezydenta po prostu musiał słuchać.
Mhm. Co się dzieje w samej koalicji rządowej aktualnie? Bo na pewno zgrzytów nie brakuje. Wczoraj miała odbyć się narada liderów. Coś pan o tym wie? Czy się odbyła? Czy jaki był przedmiot rozmowy? Bo media donosiły Onet chociażby o tym, że być może Szymon Hołownia będzie wchodził do rządu, zastępował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Podobno już w swoim klubie parlamentarnym przekonał większość do swojej osoby.
No, prawem publicystów, dziennikarzy jest snucie teorii. Niektóre z nich są bardzo prawdopodobne, inne mniej. To jest wewnętrzna sprawa Polski 2050, jak poukłada swoje relacje wewnętrzne i kto będzie liderem. Na razie jest pani minister Pełczyńska-Nałęcz.
Zostawiamy to, się z Donaldem Tuskiem.
Zostawiamy to naszemu koalicjantowi. No, pani minister Pełczyńska-Nałęcz nie jest prostym i takim pokornym i z chęcią współpracującym w obrębie koalicji i rządu. To nie jest żadna tajemnica. Ale nie wyciągałbym z tego faktu, że spotykają się koalicjanci jakichś nadzwyczajnych wniosków. Spotykają się często. Spotykają się też wtedy, kiedy jest jakaś potrzeba wynikająca z bieżącej sytuacji, ale myślę, że jeżeli miałbym oczekiwać i snuć jakieś prognozy na przyszłość, to myślę, że jakieś korekty mogą być możliwe jesienią, jak wystartuje pełny sezon polityczny. Ta polityka oczywiście...
Korekty w rządzie.
Czyli ewentualne korekty w rządzie. Tak zwana. Nie wykluczałbym. To jest też coś, co jest oczywistym faktem wtedy, kiedy jest potrzeba polityczna lub kiedy zmiana, gdy następuje korekta planu, taktyki, też planów rządu, że pewne rzeczy się wzmacnia, a inne traktuje może nie tak poważnie i
to w jakim zakresie pan by się spodziewał tych korekt?
No nie mogę tutaj pana premiera wręczać, nie pokuszę się o takie gdybanie, zostawiam te rozważania publicystom.
Koalicja ma też inne kłopoty wizerunkowe. Wirtualna Polska pisze o aferze powodziowej na Dolnym Śląsku. 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z agencji kontrolowanej przez samorząd województwa trafiło do trzech firm z jednej wsi. Jedna należy do męża wiceprezeskiej instytucji rozdzielającej wsparcie, druga do ich sąsiada, trzecia do właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Członkini Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska jest wiceprezesem tej agencji, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Podobno ma zostać wykluczona z partii. To jest duży wizerunkowy kłopot teraz dla Platformy, dla koalicji?
Afery zdarzały się, odkąd istnieje władza publiczna w Polsce, w Europie, na świecie. Ważne jest, jak się z tych afer, jakie wnioski się wyciąga i jak się reaguje na potencjalną informację, czy też na doniesienia o tym, że są jakieś nieprawidłowości, czy może nawet coś więcej, przestępstwa. Rząd i środowisko polityczne Koalicji Obywatelskiej zareagowało w tej sprawie szybko, można powiedzieć natychmiast. Już w kwietniu CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, podjęło działania wyjaśniające. Podobnie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, która była operatorem funduszy, Bank Gospodarstwa Krajowego wszczął wyjaśnienia, a prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Więc
to kwestia prawna, a kwestia polityczna?
Polityczna będzie taka, że jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, to beneficjenci, którzy otrzymali środki w sposób niezgodny z prawem, poniosą konsekwencje polityczne natychmiast i myślę, że to jest kwestia godzin najbliższych, aby w tej sprawie były też decyzje o charakterze personalnym.
Czyli jeszcze dzisiaj?
Nie wiem, czy dzisiaj, bo to jest kwestia procedury. No, jesteśmy ugrupowaniem demokratycznym, jest statut, są ciała kolegialne, które muszą się zebrać, rozpatrzyć ewentualnie.
Ale rozumiem, że pan się spodziewa wykluczenia z partii.
Jeżeli jest jakikolwiek wątpliwość, to spodziewam się zawieszenia, a wręcz wykluczenia.
Zawieszenie już się już
tak,
już
a zadanie, wręcz, tak, wręcz wykluczenia, bo no, nie ma miejsca w Koalicji Obywatelskiej na tolerancję wobec nieprawidłowości, czy takich działań, które nie mają nic wspólnego z transparentnością, regułami, standardami. I tu będziemy twardzi, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, którzy tolerowali wszystkie możliwe sposoby wchodzenia w różnego rodzaju projekty, które okazują się nielegalnymi, przestępczymi, i tych projektów było bardzo wiele, od Willi Plus, począwszy poprzez dziesiątki funduszy, które stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, do transferowania pieniędzy z budżetu do obiegu politycznego.
Wiele osób czeka na wyjaśnienia w tej sprawie i na rozliczenia obiecane, ale ten temat zostawmy. Chcę o jedną rzecz jeszcze zapytać, związaną z Gdynią bezpośrednio. To, że modernistyczne centrum Gdyni jest na liście UNESCO, to już wszyscy dobrze tutaj wiemy, ale jest taka inicjatywa, też spotkania w parlamencie przedstawicieli miast, gmin, tych, które mają na tej prestiżowej liście swoje obiekty, dotyczące tego też, jak państwo mogłoby wspierać w przyszłości te miejsca. Jak, no bo to jest też pana inicjatywa. Tak. Jak to w konkretach może w przyszłości wyglądać?
No, Senat ma wiele serca dla Gdyni. Wielokrotnie to udowadniał.
Również rok Senat, Gdyni oczywiście.
Rok też. Gdyni Senat wspierał, na moje zaproszenie przyjechały do Gdyni komisje senackie, które podczas wspólnego posiedzenia poparły wniosek Gdyni i Polski zarazem o wpisanie Śródmieścia modernistycznego na listę UNESCO, więc uznałem, że w porozumieniu z senatorami z innych miast, na terenie których są obiekty bądź całe dzielnice, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, abyśmy spotkali się już jesienią i porozmawiali o tym, jak państwo może, a może powinno wesprzeć te miejsca, bo przecież ważny jest prestiż, ważna jest duma z tych miejsc, ale myślę, że jest najwyższy czas, Polska jest zasobnym państwem, aby znaleźć pieniądze publiczne, publiczne, czyli państwowe, budżetowe, na wspieranie tych miejsc.
Czyli to chodzi o stworzenie jakiegoś funduszu?
Myślę, że trzeba rozmawiać tak naprawdę o ustawie, która by wprowadziła mechanizmy i sposób, w jaki te miejsca mogłyby być wspierane. Przypomnę, że Kraków, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa, ma dedykowane co roku z budżetu państwa poważne kwoty, wielomilionowe, na wspieranie, renowację i zachowanie zabytków. Kraków Krakowa. Myślę, że znajdziemy sposób, aby również inne miejsca, w tym właśnie Centrum Modernistyczne Gdyni, było wspierane z budżetu państwa, ale mówię o idei i mówię o tym, do czego będę zmierzać.
Aha, tu chodzi o pewną sprawiedliwość, to znaczy, żeby nie wartościować, nie różnicować, które miejsce...
Nie tylko chodzi o to, że zazdrościmy tym środkom, które są dedykowane dla królewskiego miasta Krakowa.
Tak.
No bo Kraków jest wyjątkowy i zasługuje na to, ale też nie widzę powodu, żeby nie wspierać tych miejsc, z których Polska jest dumna, które są naszym wspólnym, narodowym i państwowym dziedzictwem. Po prostu to wymaga naszej troski, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy dumni i mówimy, mieszkam albo jestem z miasta, które jest wpisane na tą listę świętego dziedzictwa, ale też na co dzień robię wszystko, aby też jako podatnik, aby to miejsce nie tylko utrzymać w jak najlepszym stanie, ale też wspierać, bo przecież centrum Gdyni, Toruń, Kraków, Malbork, no jest tych miejsc naprawdę wiele. Gdynia jest 19 miastem w Polsce, 19 miejscem, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa. Państwo polskie powinno było stać na to, żeby co roku znaleźć środki na wspomaganie tych miejsc, których jesteśmy przecież jako społeczność lokalna i jako Polacy dumni.
Dosłownie pół minuty, bo i tak już czas przekroczyliśmy. Jest szansa, że w tej kadencji taka ustawa powstanie w pana ocenie?
No, zostało do końca kadencji kilkanaście miesięcy. Nie chciałbym tutaj składać deklaracji. Ja złożę deklarację, że na pewno dokonamy wielu działań, aby tak się stało. Ale tutaj chyba nie ma co się chodzić na skróty. To musi być zbiorowa decyzja i zbiorowa zgoda, bo przecież środki publiczne są również od podatników z tych miejsc, gdzie takich miejsc wpisanych na listę dziedzictwa nie ma. To musi być nasza wspólna, rozsądna decyzja, ale głęboko w to wierzę, że nasza duma z Polski jest również tym większa, że tych miejsc, których to dziedzictwo jest tak powszechnie na świecie akceptowane, one zasługują po prostu na nasze wsparcie.
I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był